Dobrze was widzieć, bracia i siostry, tę pierwszą niedzielę roku. Witajcie w imieniu Pańskim. Uśmiechnijcie się, proszę. Wszyscy tak. Tak, mamy piękny, mroźny, słoneczny poranek. Dobrze jest być razem. Dobrze jest. Bóg dał nam tę łaskę, że możemy wierzyć w Niego, iść drogą życia, drogą zbawienia, że pozwolił nam przetrwać kolejny rok. Zaczynamy rok 2016 i zaczynajmy go z taką świadomością, że Bóg nas kocha, że On otacza nas swoją miłością, że mamy miłość także ze strony naszego środowiska. Są bracia i siostry, którzy nas miłują. Nawet jeśli gdzieś mamy jakichś wrogów, ludzi, którzy są źle nastawieni do nas, to dobrze jest wiedzieć, że jest 100, 200, 300, czy tam ile ludzi gdzieś w tym mieście, wokoło, którzy mnie kochają, do których mogę zadzwonić o drugiej w nocy, powiedzieć: mam problem, pomóż mi, i pomoże, ponieważ jesteśmy ludem Bożym, który się cechuje wzajemną miłością, tak Pan powiedział. Zobaczcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec. Zobaczcie, jaką miłością Bóg nas obdarza w Jezusie Chrystusie, jaką obdarza nas w społeczności Kościoła, w społeczności ludu Bożego. Śpiewajmy dobremu Bogu Alleluja. Z radością zaśpiewajmy. Powstańmy do tej pieśni i ucieszmy się, uradujmy się miłością Bożą. Serdecznie Ci dziękujemy za tę wielką miłość, którą Ty, Panie, objawiłeś, przychodząc do nas, do ten świat, przychodząc, aby nas zbawić naszych grzechów. Wywyższamy Ciebie, Panie Jezu, dzisiaj już. Oddajemy Ci chwałę i cieszymy się tą miłością. I wdzięczni Ci jesteśmy, Panie. I pragniemy, aby ta miłość była rozlana też w naszych sercach, Panie. Na początku tego roku rozlej ją w naszych sercach, Panie, abyśmy się miłowali tak, jak Ty nas umiłowałeś, abyśmy mieli takie nastawienie do siebie wzajemnie, które by Tobie sprawiało przyjemność, gdy patrzysz na nas. O Panie, dziękujemy Ci za to, że w naszym życiu też wyznaczyłeś taki wspaniały cel, że taką mamy wspaniałą perspektywę na przyszłość, żywot wieczny, królestwo Twoje, na zawsze razem z Tobą, tam, gdzie nie będzie już płaczu, gdzie nie będzie już łez, gdzie nie będzie mozołu, gdzie nie będzie krzyku, cierpienia, O, dzięki Ci, że taka przyszłość nas czeka. Dziękujemy Ci, że przez to łatwiej nam jest znosić te tymczasowe uciski, tymczasowe niedogodności, te różne nasze małe nieszczęścia, jakie się nam zdarzają. Bo wiemy, że to jest wszystko przejściowe, bo wiemy, że na końcu naszej drogi Ty dasz nam koronę chwały i że będziemy z Tobą na zawsze szczęśliwi. Alleluja. Błogosławimy Ciebie, Panie, pośród nas, tego pierwszego zgromadzenia, gdyśmy się zeszli, aby Ciebie wielbić. Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci, że jesteś naszym Bogiem i naszym Zbawicielem. Alleluja. Chwała Ci, Jezu. Amen. Nim będziemy dalej śpiewać, chciałbym przeczytać psalm 3. Panie, mam tak wielu nieprzyjaciół, tylu ludzi przeciwko mnie powstaje. Nie jeden, gdy mówię o mym życiu, twierdzi, że Bóg już mi nie przyjdzie z pomocą. Ale Ty, Panie, jesteś mą tarczą i chwałą. Ty podnosisz moją opuszczoną głowę. Znów do Pana skieruję wołanie. On mi odpowie ze swojej świętej góry. Położyłem się i zasnąłem, a potem się obudziłem, gdyż Pan nieustannie mnie wspiera. Niestraszne mi zastępy przeciwników, niech na mnie zewsząd nastają. Powstań, Panie, ocal mnie, mój Boże. Uderzyłeś już w szczękę wszystkich moich wrogów, połamałeś już zęby bezbożnych. Pan niesie wybawienie, na Twoim ludzie spoczywa Twe błogosławieństwo. W tym psalmie to widać, że chociaż los wierzącego człowieka na tej ziemi nie jest łatwy, że ma wielu nieprzyjaciół, że powstają, że próbują go pokonać, zniszczyć, utrudnić mu życie, ale jednak dzięki temu, że wierzący człowiek ma oparcie w Panu, może położyć się, zasnąć, a potem znowu się obudzić i się nie trwożyć, i się nie martwić, ponieważ Pan go wspiera. Niech to będzie dzisiaj też i nasza pociecha. Niech to Słowo Boże pocieszy nas, bo pewno różne rzeczy przeżywamy w naszym życiu i nie jest nam łatwo, ale niech ta świadomość Jego obecności, Jego pomocy pocieszy nas i umocni tej niedzieli. Niech Słowo Boże, które będziemy dzisiaj słuchać, buduje nas, otwórzmy się na to, co Bóg ma dzisiaj do nas, również poprzez te pieśni, które będziemy teraz śpiewać, również poprzez modlitwy, które zabrzmią dzisiaj w zgromadzeniu. Niech zbudowanie przyjdzie do zboru, do Twojego serca.
śpiewać, możemy składać właśnie takie dalsze wyznanie, że oddajemy Mu swoje życie. Każdy, kto chce oddawać Mu swoje życie na nowo go prosić, żeby był z Nim, niech się dołączy się do tej pieśni.
Daję Ci życie swe, Ty Panie, wieś jakie jest, za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złe. Yeah.
I dziękujemy Ci, że zajmujesz się naszym życiem. Teraz prosimy Cię w pokorze, abyś pobłogosławił czas nauczania Twego Słowa. Pobłogosław nasze dzieci, gdy będą miały lekcję biblijną w swoich klasach. Pobłogosław je, Panie, prosimy o nauczycieli, abyś napełnił ich Duchem Świętym, by ten czas nauczania był pod Twoim namaszczeniem. Modlimy się, abyś pobłogosławił dzisiaj brata Gabriela, naszego kaznodzieje, by głosił Twoje słowo pośród nas, a nam daj uszy otwarte i serca gotowe, by przyjąć Twoje słowo i je zastosować do własnego życia. Amen.
Mam tą radość i też przywilej, aby u progu nowego roku dzielić się z Wami Bożym Słowem. I chciałbym dzisiaj czytać takie może obszerniejsze fragmenty Bożego Słowa. I wierzę, że słuchanie Bożego Słowa jest tym, co lud Boży powinien czynić, na czym powinien się skupiać w czasie nabożeństw, a tym bardziej w czasie niedzielnego nabożeństwa. I mam nadzieję, że jesteśmy nastawieni na słuchanie. Słowo Boże mówi o tym, żeby nastawić się na słuchanie, kiedy człowiek idzie do domu Bożego. I dzisiaj chciałbym czytać fragmenty, nawet całe rozdziały z Bożego Słowa. I wierzę, że jesteśmy nastawieni na słuchanie i na przyjmowanie tego, co Bóg przez swoje Słowo chce do nas mówić. Ja tutaj, kiedy mieliśmy to spotkanie 31 grudnia, takie sylwestrowe spotkanie, też mówiłem i dzieliłem się tym, że ja ostatnio zastanawiam się i sam przeżywam taką istotną kwestię, wierzę w to w naszym życiu, wynikającą z tego, że jesteśmy słuchaczami Bożego Słowa i bardzo często słuchając Słowo Boże, słuchając Słowa Bożego, przyjmujemy je jako informację. Ale informacja ma to do siebie, że nie ma zbyt dużego wpływu na nasze życie. Informacja jest przyjmowana i często potem jest gdzieś tam puszczana dalej. A wierzę, że tym, co ma wpływ na nasze życie, to Słowo Boże, które nie jest tylko na poziomie informacji, ale które jest objawieniem. I aby dziś Pan swoje Słowo mógł nam objawiać. My śpiewaliśmy tą pieśń, objaw mi się też, tak? Aby Pan się nam dzisiaj przez swoje Słowo objawiał i żeby Jego Słowo miało dzisiaj na nas wpływ taki, który będzie przekształcał, przemieniał nasze myślenie, naszą postawę w naszym życiu. Jesteśmy u progu nowego roku i nie wiem, jak wy się tak nastawiacie, co ten rok przyniesie, co w naszym życiu będzie miało miejsce. Czy macie jakieś obawy i lęki związane z taką jakąś niepewnością? Nie wiemy, co w tym roku jeszcze może nas spotkać. Patrząc też na to, co dzieje się w naszym kraju, to faktycznie my nie wiemy, co jeszcze może się wydarzyć i co może nas spotkać. I czy w związku z tym mamy jakieś obawy, jakieś lęki, jakąś niepewność? To różnie może być, tak? Ja powiem szczerze, że też nie wiem. Mam jakieś plany, mam jakieś założenia i chciałbym i proszę o to Pana, aby pozwolił mi doprowadzić do końca jakieś moje dobre zamierzenia, wierzę w to, czy dzieła wiary. Nie wiem, jak to będzie. I też mam jakieś obawy związane z tą niepewnością i z nieświadomością tego, co mnie czeka. Ale myślę, że możemy być pewni tego, że dziś bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Mam na myśli to, że żyjemy w coraz bardziej takich czasach szczególnych, które już poprzedzają powtórne przyjście Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa. A w związku z tym te czasy nie będą łatwe. Coraz więcej w naszym życiu będzie sytuacji, kiedy nasza wiara będzie wystawiana na próbę. Kiedy będziemy poddawani przeróżnej presji, bo czasy i świat, w którym żyjemy, będzie wywierał jeszcze większą presję na nas, abyśmy się mogli jako wierzący też wykazać to, że prawdziwie wierzymy, że jesteśmy wytrwani, wiernie trwamy przy Panu Jezusie, bo Słowo Boże mówi o tym, stwierdzając fakt, bój toczymy. Nie z krwią i nie z ciałem. Wiecie, i tych symptomów tego, że to są czasy ostateczne, jest coraz więcej. I nawet patrząc na to, jak niektórzy ludzie, którzy kiedyś ileś czasu temu deklarowali swoją wiarę, swoją ufność, swoje poleganie na Panu Jezusie, poprzez presję okoliczności, sytuacji, czasów, niestety, mówiąc nieładnie, wymiękają, tak? Rezygnują, nie są wytrwali w wierze. Ale też widzę i taki wstęp jeszcze czynię tytułem takiego wprowadzenia tego, co chciałbym dzisiaj mówić. Także widzę to, że czasy, w których żyjemy, powodują to, że my jako wierzący ludzie często szukamy rozwiązań w naszych jakichś tam problemach, trudnościach, w presji, która na nas jest wywierana, szukamy sposobów, które nie są sposobami bożymi. Że szukamy czasami rozwiązań, czerpiemy z tego świata. Co mam na myśli? Wiecie, dochodzą do mnie i znam pewne osoby, które były bardzo gorące i gorliwe w tym, żeby służyć Bogu. Ale mija czas, są coraz starsze i są same. I ta samotność im tak doskwiera, że przestają myśleć o tym, żeby modlić się dalej o męża, ale szukają sobie takiego męża, niekoniecznie wśród wierzących. Są takie czasy, że małżeństwa, które przed Bogiem stawały, zawierając małżeństwo, ślubując sobie wierność, szukają sposobów na problemy, na presję, która w małżeństwie jest, i się takie małżeństwa rozpadają, rozwodzą się. Chrześcijańskie, wierzące. Dlaczego? Bo presja tego świata jest taka, że ludzie ulegają tej presji. Że szukają takich światowych, mówiąc już tak bardzo konkretnie, sposobów na rozwiązanie pewnych trudności, problemów, kłopotów. Ile też i w tym wymiarze, wiecie, finansowym wierzących ludzi szuka sposobów tego świata, żeby też sobie poprawić sytuację materialną, niekoniecznie w uczciwy sposób. Albo rozliczać się z fiskusem tak albo inaczej, bo ten świat tak robi, bo taka jest presja, bo to jest w tym świecie normalne. Wiecie, w takich sytuacjach okazuje się to, czy naprawdę polegamy na Bogu, czy Jego Słowo jest dla nas autorytetem, czy jest najważniejsze, czy idziemy za Nim. I mam świadomość, że żyjemy w takich czasach i w tym roku pewno tak będzie jeszcze bardziej, że ta presja będzie coraz silniejsza. Że wielu wierzących ludzi będzie szukało sposobu z tego świata na rozwiązywanie swoich problemów, na to, żeby w jakiś sposób unikać presji, obciążeń, kłopotów, problemów, których doświadczają. I chciałbym dzisiaj czytać historię pewnego młodego człowieka, który był królem w Judzie. Miał 20 lat, kiedy został królem. Wiecie, i on był bardzo otwarty na to, co w świecie i w środowisku, czy w świecie, w którym żył, wiecie, on był otwarty na wszelkie nowinki, on łykał wiele takich rzeczy nowych, ale tym samym zdecydował, że nie chce być, trzymać się, wiecie, jakichś starych, konserwatywnych zasad. Przecież być, wiecie, otwartym na to, co się dzieje w tym świecie, to znaczy często pożegnać się z jakimś konserwatywnym, staromodnym, nieaktualnym sposobem myślenia i funkcjonowania. Mam na myśli i chciałbym czytać o królu Achazie. I przeczytam, żeby też nakreślić jego postać, cały rozdział, niedługi, 20 wersetów, druga księga królewska, 16 rozdział, troszeczkę nam przybliży postać Achaza. Zobaczymy, jakim był człowiekiem i jak też był otwarty na to, co wokół niego się tam działo i jak on to wszystko przyjmował. 16 rozdział, druga księga królewska, strona 422, przekładzie Biblii Warszawskiej. W 17 roku panowania Pekacha, syna Remaliasza, objął władzę królewską Achaz, syn Jotama, króla judzkiego. Achaz miał 20 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 16 lat w Jeruzalemie. Lecz nie czynił tego, co prawe w oczach Pana, Boga jego, jak Dawid, jego praojciec. Kroczył raczej drogą królów izraelskich, a nawet własnego syna oddał na spalenie, jak to było ohydnym zwyczajem narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Składał też ofiary krwawe i spalał kadzidło na wyżynach i na wzgórzach i pod każdym zielonym drzewem. Wtedy Resin, król Aramu, i Pekach, syn Remaliasza, król izraelski, nadciągnęli pod Jeruzalem w celach wojennych i oblegli Achaza, lecz nie mogli go pokonać. W tymto czasie Resin, król Aramu, przywrócił Edomitom zwierzchnictwo nad Elat i wypędził z Elat Judejczyków. Edomici zaś weszli do Elat i osiedlili się tam aż do dnia dzisiejszego. Wtedy Achaz wysłał posłów do Tiglat-Pilesera, króla asyryjskiego, z takim oświadczeniem: jestem twoim sługą i twoim synem. Wyrusz więc i wyzwól mnie z ręki króla aramejskiego i z ręki króla izraelskiego, którzy powstali przeciwko mnie. Achaz wziął też srebro i złoto znajdujące się w świątyni Pana i w skarbcach domu królewskiego i posłał je w darze królowi asyryjskiemu. Król asyryjski wysłuchał go i wyruszył pod Damaszek, zdobył go i uprowadził jego mieszkańców do Kir, Resina zaś pozbawił życia. A gdy król Achaz wyruszył do Damaszku, aby się spotkać z Tiglat-Pilesarem, królem asyryjskim, zobaczył ołtarz, który był w Damaszku. Przesłał więc król Achaz do kapłana Uriasza podobiznę tego ołtarza wraz z planem całej jego budowy. Kapłan Uriasz kazał wznieść ołtarz całkowicie według planu, jaki król Achaz przysłał z Damaszku. Takim kazał go sporządzić kapłan Uriasz, zanim nadciągnął Achaz z Damaszku. A gdy król przybył z Damaszku i zobaczył ołtarz, zbliżył się do ołtarza i wstąpił na nim. Następnie puścił z dymem swoją ofiarę całopalną i ofiarę z pokarmów, wylał swoją ofiarę z płynów i pokropił ołtarz krwią swoich ofiar pojednania. Ołtarz miedziany zaś, który stał przed Panem, kazał usunąć z przedniej części świątyni i z miejsca pomiędzy nowym ołtarzem, a między świątynią Pana i ustawić po stronie północnej tego ołtarza. Król Achaz dał też kapłanowi Uriaszowi taki rozkaz: na ołtarzu wielkim puszczaj z dymem poranną całopalną ofiarę i wieczorną ofiarę z pokarmów, całopalną ofiarę króla i z jego ofiarę z pokarmów i całopalną ofiarę całego ludu pospolitego oraz ich ofiarę z pokarmów i ich ofiary z płynów. Będziesz go też skrapiał wszelką krwią z ofiar całopalnych i wszelką krwią z ofiar krwawych. Sprawę zaś ołtarza miedzianego rozpatrzę osobiście. Kapłan Uriasz uczynił wszystko tak, jak mu rozkazał król Achaz. Następnie król Achaz kazał poprzeżynać listwy podstawek i usunąć znad nich umywalnię. Kazał też zdjąć kać na wodę z ponad miedzianych wołów, które były pod nią, i postawić ją na posadzce kamiennej. Kazał również przebudować krytą halę sabatową, którą zbudowano przy świątyni, i zewnętrzne przejście dla króla przy świątyni przez wzgląd na króla asyryjskiego. Pozostałe zaś sprawy Achaza, których dokonał, opisane są w Księdze Dziejów Królów Judzkich. I spoczął Achaz ze swoimi ojcami i został pochowany obok swoich ojców w mieście Dawida, a władzę królewską po nim objął Hiskiasz, jego syn. To tak może nieszczegółowo, ale w jakimś zarysie pokazuje nam też, jakim człowiekiem był Achaz. Więc czytamy, wiecie, ma 20 lat, zostaje królem. Gdybyśmy poczytali jeszcze wcześniej o tym, w jakim domu się wychowywał, jakim był jego ojciec, czy też tam jego dziadek, to czytamy, że jego tato Jotam czynił to, co prawe w oczach Pana. Tak jak Uzjasz, jego ojciec. Wiecie, Achaz jest w takim domu wychowywany, gdzie tradycja rodzinna, tata, dziadek, wiecie, trzymają się pewnych zasad staromodnych. Wiecie, starej, dobrej prawdy o tym, że Bóg jest jeden, że On ma swój zakon, swoje prawo, że warto jest trzymać się tego, co Bóg powiedział. W takim domu jest wychowywany. No ale ma 20 lat i tak myśli, no przecież wiecie, trzeba zdobywać ten świat i to tam trzymać się jakichś starych, takich nieaktualnych zasad. Dobrze jest łyknąć coś nowego przecież. No i tak zaczyna łykać te wszystkie nowe rzeczy, gdzie chyba na topie modne było, ale to było obrzydliwością przed Bogiem. Wiecie, swojego syna oddaje na spalenie. Czytamy o takich przypadkach w tym Dolinie Synów Himmonowych, że tam Molochowi w ofierze składano dzieci. I tak czynili ludzie, których Bóg wypędził z ziemi obiecanej, kiedy wprowadził tam Izraela. To były i w Starym Testamencie, w Księgach Mojżeszowych czytamy o tym, żeby Izrael nie przejmował takich zwyczajów, że to jest przed Bogiem obrzydliwością. On dlatego tych ludzi stamtąd wypędził i ich pozbawił życia, bo oni dopuszczali się, robili tego typu rzeczy. Oddawali swoje dzieci w ofierze bałwanom, Molochowi, składając je w ofierze ogniowej, spalali swoje dzieci. No i ten, wiecie, wychowywany w takim domu idzie z duchem czasu, tak? Nowych rzeczy chce doświadczać. To naprawdę było chyba ekscytujące. Z dymem, tak, własnego syna. To w ogóle mi się w głowie nie mieści. Co dalej? Czytamy tutaj, wiecie, że no on składał tyle ofiar. Ja tak patrzę ogólnie na jego tutaj postawę. To, wiecie, to był człowiek bardzo religijny, prawda? No bardzo pobożny. On na każdym jakby obszarze i w swoim rodzinnym życiu, no skoro syna spada w ofierze bałwanowi, no to nie jest przejaw jego gorliwości w tym, że jest taki religijny? Jak tu jest napisane, składał ofiary krwawe i spalał kadzidło na wyżynach i na wzgórzach i pod każdym zielonym drzewem. Wiecie, no wtedy chyba tam było zdecydowanie więcej zielonych drzew niż u nas pod świerkami można by teraz, bo nie ma zielonych drzew, tak, w tej porze roku, ale tam pewno okazji zielonych drzew było mnóstwo. To był człowiek, ja tutaj taką widzę postać, niezwykle religijny. Taki był gorący, gorliwy. I jak tak się zastanawiam nad tym, teraz mi się nasuwa to, co apostoł Paweł pisał o Żydach, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. Wiecie, to było bardzo nierozsądne. Mówiąc delikatnie, żeby nie powiedzieć, że to było głupie. Wiecie, Biblia w cudowny sposób pokazuje nam prawdę o Bogu i pokazuje nam prawdę o człowieku. Ja tutaj widzę prawdę o człowieku. Bardzo religijny, pobożny człowiek, otwarty na wszelkiego rodzaju jakieś tam nowe rzeczy. Jeszcze tak idąc, wiecie, bo jeszcze czytamy też o nim trochę szerzej w drugiej księdze Kronik. Czy wam się kojarzy z czymś? Ja kiedy tak imię Achaz słyszę, to zaraz mi się, wiecie, kojarzy, mam takie skojarzenia, z zegarkami. Achaz lubił zegarki. Intrygujące, prawda? Wiecie, dlaczego tak uważam? Potem, kiedy czytamy o jego synu Hiskiaszu, który zachorował i został przyłożony placek z fig na wrzód, który miał, i znakiem tego, że Pan uzdrowi i przedłuży jego życie o 15 lat, było to, że miał się cofnąć cień o 10 stopni na słonecznym zegarze Achaza. Wiecie, ja o zegarach w ogóle nie czytam w Bożym Słowie, ale ten przypadek pokazuje mi, że on, będąc takim otwartym, czy jakim nowoczesnym, wiecie, pewno gdzieś tam, jak czytałem, no to Izrael raczej zegarków tam wtedy, czy takich zegarów nie bardzo tworzył, wymyślał, stawiał, budował. To inne narody szukały takich też możliwości mierzenia czasu. I on pewno, wiecie, będąc takim kosmopolitą, takim otwartym też na inne tam wpływy, wiecie, on taki bardzo był unijny, nie? To gdzieś tam pojechał, podróżował po świecie, zobaczył jakiś zegar, pewno gdzieś może w Egipcie albo u innych tam cudzoziemców, no i zbudował taki zegar u siebie. I słoneczny zegar Achaza, którym czytamy, potem w przypadku Hiskiasza, jego syna, no związany jest z tym, bo ja nie czytam, żeby inny król czy inny Izraelita miał takie zamiłowanie do nowoczesnych rzeczy, wiecie, miał iPhone'a może, ale zbudował zegar słoneczny. I na tym zegarze słonecznym o 10 stopni cień się cofnął jako znak wyraźny dla Hiskiasza, że Bóg stanie za swoim słowem i przedłuży jego życie o 15 lat. Jeszcze czytamy w innym miejscu też, że on też zbudował no, przy świątyni taką górną komnatę. Potem, kiedy kolejny tam jego potomek robił też, oczyszczał świątynię, tak samo tą komnatę, które tam były też jakieś posągi, też kazał uprzątnąć te posągi wszystkie, w pył zetrzeć. Wiecie, ale on był otwarty, nowe rzeczy. Taki bardzo był modernistyczny. Tutaj czytamy o tym, że jak był w Damaszku, to tam się spodobał, wiecie, ołtarz. Nowoczesne formy. Miał taki zmysł, taki trochę architektoniczny, zobaczył ten ołtarz, mówił: wow, to jest dopiero takie, że tak powiem, odjazdowe, to musi u mnie stać. I w świątyni kazał usunąć to, co było stare. Jakiś tam ołtarz miedziany, kać, te umywalnie. To już jest przeżytek, to już ma tyle lat. My musimy iść z duchem czasu i wykać nowe formy, coś nowoczesnego. Tam, wiecie, trzeba jakimś takim świeżym powiewem w tej świątyni coś zrobić, żeby było tak na świeżo, na nowo. I kazał zbudować, wiecie, cały... zrobił fotografię, plan dokładny tego ołtarza, przesłał do kapłana Uriasza. A kapłan Uriasz po prostu wszystko dokładnie zrobił. Jeszcze zanim król przyjechał, to już ołtarz stał. I tu czytamy, że wiecie, on wszystkie swoje ofiary tam składał. I swoją ofiarę pojednania, i swoją ofiarę z płynów, i swoją ofiarę całopalną. Teraz podkreślimy sobie w 13 wersecie, zobaczcie, jak często tu występuje określenie swoją ofiarę. To nie były Boże ofiary, tylko to były Jego ofiary. Na nowym ołtarzu, który Jemu się spodobał. 20 lat zostaje królem, otwarty człowiek, i nowoczesność wprowadza. I usuwa to, co stare. Bo stare to już przeżytek. Trzeba być otwartym na nowe. No ale w tym wszystkim jest sytuacja, wiecie, że mimo tego, że jest takim nowoczesnym człowiekiem, to doświadcza mnóstwa problemów. Jakbyśmy jeszcze teraz mogli otworzyć i przeczytamy też fragment z drugiej Księgi Kronik, 28 rozdziału. Tutaj jest bardzo wyraźnie powiedziane, jakich doświadczał przeciwności, jaka na niego była presja wywierana, mimo tego, że był takim nowoczesnym, otwartym człowiekiem i szukał nowych rozwiązań. Przeczytam troszeczkę dłuższy fragment 28 rozdziału drugiej Księgi Kronik, 496 strona. Achaz miał 20 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 16 lat w Jeruzalemie. Nie czynił tego, co prawe w oczach Pana, jak Dawid, jego praojciec, lecz kroczył drogami królów izraelskich, sporządził także posągi lane dla Baalów. On to składał ofiary z kadzidła w dolinie syna Hinnoma, a nawet własnego syna oddał na spalenie w ogniu, jak to było ohydnym zwyczajem narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Składał też ofiary rzeźne i z kadzidła na wyżynach i na wzgórzach i pod każdym drzewem zielonym. To też Pan, Bóg jego, wydał go w ręce króla aramejskiego. Pobił go i wzięli do niewoli z jego ludzi wielką liczbę jeńców, których zaprowadzili do Damaszku. Dostał się też w ręce króla izraelskiego, który zadał mu wielką klęskę. Pekach bowiem, syn Remaliasza, wymordował wtedy w Judzie w jednym dniu 120 tysięcy dzielnych wojowników, dlatego że opuścili Pana, Boga swoich ojców. Zikri zaś, rycerz efraimski, zabił syna królewskiego Maasejasza, zarządcę pałacu Asyrikama i namiestnika królewskiego Elkana. Synowie izraelscy uprowadzili też do niewoli swoich współplemieńców 200 tysięcy kobiet, chłopców i dziewcząt oraz zdobyli u nich ogromny łup i wywieźli ten łup do Samarii. Wiecie, widzimy, że mimo tego jego takiej otwartości i chęci łykania tego, co nowe, gdzieś tam z różnych okolicznych kultur, tradycji, to doświadczał też, wiecie, różnych przeciwności i presji. Dalej jeszcze przeczytam. W tym 16 werset i poniżej. W tym czasie król Achaz wysłał posłów do króla asyryjskiego z prośbą o pomoc. Tu jest czas, wiecie, kiedy właśnie powstał też pewien sojusz pomiędzy, tutaj czytamy, Pekach, syn Remaliasza, to był król izraelski, oraz król aramejski, połączyli swoje siły, żeby zaatakować Judę. I czytamy, tutaj zginęło 150 tysięcy ludzi, 10 tysięcy kobiet i dzieci jest wprowadzonych do niewoli. Więc w takiej sytuacji co robi król Achaz? Szuka pomocy i wysyła list do króla asyryjskiego i u niego szuka rozwiązania problemów, które w jego życiu i w jego królestwie w tym czasie nastąpiły. Więc w tym czasie wysłał król Achaz posłów do króla syryjskiego z prośbą o pomoc. Edomici wtargnęli bowiem ponownie i pobiwszy Judejczyków, uprowadzili jeńców. Także Filistyńczycy ruszyli na judzkie miasta w Szefeli i w Negebie i zdobyli Betszemesz, Ajon, Gederot i Socho z jego przyległościami, Timnę z jej przyległościami, Gimzo z jego przyległościami i osiedlili się tam. Pan bowiem upokorzył Judę z powodu Achaza, króla judzkiego, za to, że doprowadził Judę do rozkładu i prostacko sprzeniewierzył się Panu. Niesamowite określenie. Ruszył też przeciwko niemu Tiglat-Pilesar, król asyryjski, i utrapił go raczej zamiast go wspomóc. Chociaż bowiem Achaz ogołocił świątynię pańską i pałac króla i książąt i dał to królowi asyryjskiemu, nic mu to nie pomogło. Owszem, w czasie swego ucisku on, król Achaz, jeszcze większych dopuszczał się grzechów wobec Pana. Składał ofiary rzeźne bogom Damasteńczyków, którzy go pokonali, i mawiał: bogowie królów aramejskich pomogli im, więc i ja będę im składał ofiary, a oni mi pomogą. Tymczasem oni przyczynili się do upadku jego samego i całego Izraela. Zebrał też Achaz naczynia świątyni Bożej i pokruszył naczynia świątyni Bożej, pozamykał drzwi świątyni pańskiej, a pobudował ołtarze po wszystkich kątach Jeruzalemu. We wszystkim w ogóle miastach judzkich kazał pobudować świątynki na wzgórzach, aby tam składano ofiary z kadzidła bogom cudzym, i przez to pobudził do gniewu Pana, Boga swoich ojców. Pozostałe zaś jego sprawy i całe jego postępowanie, pierwsze i ostatnie, są zapisane w Księdze Królów Judzkich i Izraelskich. I spoczął Achaz ze swoimi ojcami i pochowano go w mieście w Jeruzalemie, lecz nie sprowadzono go do grobów królów izraelskich. Władzę królewską zaś po nim objął Hiskiasz, jego syn. Czyli tu trochę jest jeszcze szerzej opisane to jego tak naprawdę odstępstwo od Boga, od tego, co Bóg w swoim słowie przykazał też jemu, jako, wiecie, on był królem w Judzie, on był pomazańcem Bożym, on był potomkiem Dawida, z którym Bóg zawarł przymierze. Mimo tego, że jego tata, jego dziadek, jego tradycja rodzinna była taka, aby trzymać się Bożego prawa, to on szukał nowych rzeczy, nowych doznań. I był w tym bardzo gorliwy, był bardzo człowiekiem takim, no ja tutaj to postrzegam jako religijny człowiek. I nawet w sytuacji, wiecie, kiedy jest problem, kiedy jest oblegany, kiedy jest naciskany, szuka pomocy nie jakiego ojcowie u Boga, ale szuka pomocy u króla asyryjskiego. Szuka pomocy w tym świecie. Szuka sposobów rozwiązania, jakie wtedy, wiecie, były, no bo też tam byśmy trochę dotknęli się, król izraelski troszeczkę wcześniej również szukał pomocy u tego samego króla asyryjskiego. Wiecie, wtedy Asyryjczycy byli potęgą. Wtedy oni mieli wpływy, mieli możliwości, wiecie, mieli sprzęt, mieli olbrzymią armię i byli tym, którzy dominowali w tamtym świecie militarnym. I on szuka u tych pomocy, którzy mają władzę, którzy mają moc, którzy mają potencjał, którzy mają możliwości i zasoby. I u nich szuka pomocy. Wiecie, i wszystko ze świątyni, skarbca świątynnego królewskiego, pałacu, wszystko daje. I co? Tu jest powiedziane? Nic mu to nie pomogło. Wiecie, mi się nasuwa zaraz też opis z Ewangelii, historia kobiety, która 12 lat myślała, żeby szukać pomocy w standardach tego świata. I wydawać wszystko na lekarzu. I co jej się poprawiło? Wręcz przeciwnie. Wydała wszystko, przestała mieć jakiekolwiek zasoby, i było gorzej niż było. Dopiero potem zmieniło się jej myślenie. Usłyszała o Panu Jezusie. I przekierowała to swoją ufność, którą wcześniej pokładała w sposobach, standardach tego świata, szukając pomocy u lekarzy, przekierowała tą swoją uwagę na Pana Jezusa. I powiedziała: jak się dotknę chociaż kraju jego szaty, to będę uzdrowiona. I to jej pomogło, prawda? Ten król Achaz myśli jakby według tych standardów, szuka, mimo tego, że czytamy o tym, wiecie, że nie tylko sojusz króla izraelskiego z tym królem aramejskim jakby był zagrożeniem, obciążeniem, problemem wtedy, zginęło mnóstwo ludzi w jego królestwie, to czytamy jeszcze, że Filistyńczycy ruszyli, Edomici wtargnęli. Wiecie, no cały czas są problemy, ciągle jakaś presja, ciągle coś jest nie tak. I w końcu myśli, no skoro bogowie damasceńscy pomogli tym moim wrogom, że mnie pokonali, no to też trzeba by złożyć ofiarę tym bogom, tacy są silni, może mi też pomogą. Nie wiem, jakie macie odczucia, ale ja tak myślę, jak daleko jeszcze można odejść? Jak daleko jeszcze można w tak chory sposób myśleć, żeby robić tego rodzaju rzeczy, żeby tym bogom damasceńskim składać ofiary i myśleć, że skoro oni pomogli moim wrogom, to mnie też pomogą. Wydaje mi się, że też jeszcze niezwykłe jest to tutaj, kiedy on wysłał ten list, czy skierował prośbę do króla asyryjskiego, to w tej drugiej księdze królewskiej, jak czytaliśmy ten opis, on powiedział do tego króla asyryjskiego: jestem twoim sługą i twoim synem. I to też pokazuje, gdzie było jego serce. Wtedy królowie w Judzie, potomkowie Dawida, ci, którzy zawarli z Bogiem przymierze, byli Bożymi pomazańcami, mówili, że są sługami Bożymi i są dziećmi Bożymi. A on podjął decyzję, że nie będzie dalej Bożym dzieckiem, nie będzie Bożym sługą, ale chcąc ratować się, używając tych standardów takich w tym świecie, wiecie, jakby swoją tożsamość zmienił. Przekierował to, że będąc Bożym pomazańcem, Bożym sługą, zrezygnował z tego, odrzucił ten przywilej i uznał, że jestem twoim sługą i twoim synem, kierując te słowa do króla asyryjskiego. I tutaj w tym opisie bardzo to jest dobitnie powiedziane, że doprowadził Judę do rozkładu. Jak takie najgorsze bakterie, które rozkładają wszystko. I prostacko sprzeniewierzył się Panu. Prostacko sprzeniewierzył się Panu. Wiecie, i to mnie też, czytając tą historię, ten opis, no, porusza. Człowiek, który jest wychowany w takim domu, który zna standardy chrześcijańskie, tak? W dobrym domu wychowywanego. Widział, co jego ojciec, co jego dziadek czynili, a mimo to idzie zupełnie w inną stronę. Szuka innych sposobów, innych rozwiązań. I mimo tego, że doświadcza, wiecie, bo to są sposoby, tu jest powiedziane, że to, że doświadczał tych najazdów, tego spustoszenia, tych wielu ofiar w jego życiu, jego króla miało miejsce, to było wyrazem tego, że Bóg wyrażał swój gniew i nie zgadzał się z takimi standardami, chcąc go przywieźć do upamiętania. Ale on, mimo to, to jest powiedziane, owszem, w czasie swego ucisku, on, król Achaz, jeszcze większych dopuszczał się grzechów wobec Pana. Wiecie, jest uciskany, pali mu się pod tyłkiem, już widzi, że normalnie nic nie wychodzi, próbuje różnych sposobów i nic, nie ma żadnej poprawy, jest jeszcze gorzej, a mimo to nie zmienia swojego myślenia. Mimo to nie ma pokuty, nie ma odwrócenia się od tego, nie ma zawołania do Boga: Boże, w końcu coś zrób, ratuj, bo te wszystkie sposoby, ta moja strategia, ten mój plan, to, co mnie się wydaje, te moje standardy zupełnie są do niczego, to jest nieskuteczne. Jak też byśmy tam czytali parę rozdziałów dalej o przyczynach upadku też. To był czas, kiedy państwo izraelskie i też judzkie jakby było na podobnym etapie rozwoju. Jest napisane, że poszli za marnością i stali się marnością. Jak w przekładzie Biblii Tysiąclecia: poszli za nicością i stali się nicością. Król Achaz wtedy, wiecie, taką postawę przejawiał w swoim życiu. Czy prawda o człowieku? Ja w wielu tutaj kwestiach, czasami jak tak myślę, to widzę też to, co czasami mówię o sobie samym, że głupota ludzka nie zna granic. Że można doświadczać tak wyraźnych sygnałów, aby zmienić swoje myślenie, aby odwrócić się od tego, co uważam za właściwe i za słuszne, aby zrozumieć, że to jednak nie o to chodzi, przecież coś jest nie tak. To nie jest nie tak w okolicznościach, to we mnie jest nie tak, to w moim myśleniu. to moje standardy, to moje normy są jakieś niewłaściwe. Ja muszę coś z tym zrobić. A mimo to i Bóg swój gniew wyrażał. I teraz, wiecie, przechodzę do prawdy o Bogu. Jak Bóg wobec takiego człowieka, jak byśmy my postąpili wobec takiego człowieka? Niech dalej sobie robi to, skoro jest taki zatwardziały, swoje wie i cały czas brnie dalej w tą stronę, oddalając się od Boga, nie chcąc uznać swojego błędu, swojej głupoty, swojej zatwardziałości, no to niech tam dalej sobie tak żyje, tak? Jego rzecz. Trzeba go zostawić. Ale czy Bóg jest taki? Wiecie, jeszcze w Księdze Izajasza jest o Achazie napisane. Wiecie, jak mnie porusza i tak naprawdę dotyka głęboko taka zatwardziałość, taka głupota, takie prostactwo w odstępowaniu od Boga, Achaza, to jeszcze bardziej mnie porusza Boża postawa, Bóg. Jak Bóg wobec takiego człowieka postępuje? Wiecie, Księga Izajasza zaczyna się w pierwszym wersecie jakby takim wprowadzeniem: widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu w czasach królów judzkich, Uzjasza, Jotama, Achaza i Hiskiasza. Dziadka syna Achaza i jego dziadka ojca Achaza i jego syna Hiskiasza. Cała Księga Izajasza jest słowem skierowanym do tych królów, do ludzi, którzy żyli w czasie, kiedy Achaz też był królem. I w 7 rozdziale Księgi Izajasza czytamy takie słowa, 1 wersetu. Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza, króla judzkiego, wyruszył Resyn, król aramejski, z Pekachem, synem Remaliasza, królem izraelskim, przeciwko Jeruzalemowi, aby z nim walczyć, lecz nie mógł go zdobyć. A gdy doniesiono domowi Dawidowemu, że Aram rozbił obóz w Efraimie, zadrżało jego serce i serce jego ludu, jak drżą drzewa w lesie od wiatru. Wtedy rzekł Pan do Izajasza: wyjdź naprzeciw Achaza ze swoim synem Szerjaszubem na koniec kanału górnego stawu, na drogę pola foluszników i powiedz mu: miej się na baczności i bądź spokojny, nie bój się, a twoje serce niech się nie lęka tych dwóch niedopałków głowni dymiących, gdy płonie gniewem Resyn z Aramem i syn Remaliasza, ponieważ Aram, Efraim i syn Remaliasza uknuli zło przeciwko tobie, mówiąc: wyruszmy do Judy i przestraszmy ją, i podzielmy ją między siebie, a ustanowimy w niej królem syna Tabala. Tak mówi Wszechmocny Pan. To się nie stanie i tak nie będzie. Pan kieruje swojego sługę Izajasza z takim poselstwem do kogo? Do Achaza. W czasie, wiecie, kiedy on naciskany pod wpływem presji tych, którzy go najechali, wysyła posłów, szuka pomocy u króla asyryjskiego. Pan posyła Izajasza ze słowem do takiego człowieka, który tak prostacko sprzeniewierzył się Panu, który doprowadził do rozkładu Judy. Mówi do niego: miej się na baczności i bądź spokojny, nie bój się, a twoje serce niech się nie lęka tych dwóch niedopałków w głowni. Wiecie, ja bym do takiego człowieka takich słów nigdy nie wysłał. Jak niezwykły jest Bóg. I dalej co jest powiedziane? Tak mówi Wszechmocny Pan, to się nie stanie i tak nie będzie, gdyż stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku jest Resyn. Jeszcze tylko 65 lat, a rozbity Efraim przestanie być ludem. A stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii jest syn Remaliasza. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. Czyli Bóg posyła swoje słowo poselstwa do króla Achaza, ale mówi, że podstawą, aby to, co Bóg mówi, się stało, on ma uwierzyć. Musi zaufać Bogu. Musi zrezygnować z tego, że swoją ufność on kierował, chciał polegać na królu asyryjskim. On chciał szukać innych sposobów na to, aby z tej presji, z tej opresji, której się znalazł, znaleźć rozwiązanie, znaleźć wyjście. Szuka pomocy u króla asyryjskiego. W tym czasie posyłane jest do niego słowo od Boga i jest powiedziane, że jeżeli nie uwierzysz, jeżeli nie zaufasz temu, co ja do ciebie mówię, to się nie ostaniesz. A jeszcze bardziej szokuje mnie to, co jest powiedziane dalej. I znowu rzekł Pan do Achaza, tak, proś dla siebie o znak od Pana, Twego Boga, czy to głęboko w podziemiu, czy to wysoko w górze. Wiecie, i Pan do niego znowu kieruje słowo i mówi, proś mnie, ja chcę ci dać znak. Wiecie, czy Bóg mówiłby, proś o znak, tego znaku ja ci nie dam, bo ty jesteś tak zepsutym człowiekiem, tak dalekim od moich standardów żyjący, że ja do ciebie nie chcę w ogóle nic powiedzieć. Proś, chcę dać ci znak, chcę wysłać do ciebie sygnał, bardzo wyraźny. Na to odpowiedział Achaz, nie będę prosił, nie będę kusił Pana. Jaki pobożny człowiek. No bo przecież powiedziane, że nie będziesz kusił Pana Boga swojego, prawda? W tym momencie mu się przypomniało słowa zakonu Bożego. To też mnie zadziwia. Jaki jest człowiek? Ale Pan, mimo tego, że ma taką postawę, nie rezygnuje. Wtedy Izajasz rzekł, słuchajcie domu Dawidowi. Czy mało wam tego, że nużycie ludzi, to jeszcze mojego Boga nużycie? Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Pan napocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. To mnie w ogóle naprawdę rozwala, że tak powiem. Że to proroctwo jest kierowane w tym czasie i do takiego człowieka jak Achaz. Niepojęte. Jak cudowny, wielki jest Bóg. Człowiek, który tak daleko odszedł od Boga, który tak uparcie trzyma się swoich wymyślonych jakichś standardów albo gdzieś przejętych z tego zepsutego świata. A Bóg posyła do niego swoje słowo i mówi, nie bój się. Ja mam cię w swoich rękach. A potem mówi do niego, ja ci sam dam, ja wysyłam znak, sygnał w twoją stronę. Wiecie, to, że Pan napocznie i porodzi syna, czego to jest sygnałem? Bóg cię kocha i swojego jedynego syna posyła na ten świat, aby z miłości do ciebie oddał życie. Tu jest takie niezwykłe przeplatanie się tego, co w Starym Testamencie, z tym, co w Nowym Testamencie. Wiecie, ale to pokazuje mi tą prawdę. Człowiek, który jest tak zepsuty, tak zły, tak głęboko żyjący w grzechach, słyszy, że nawet jeżeli ty nie chcesz, to ja wysyłam do ciebie konkretny znak, konkretny sygnał. Sygnał miłości. W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Jesteśmy jak ten Achaz, ludzie, tak? Dalece od Boga, grzeszni, uparci, krnąbrni, trzymający się swoich standardów i szukający rozwiązania, pomocy w wartościach tego świata. A Bóg mówi, kocham cię i wysyłam sygnał miłości w postaci tego, że z miłości tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg wysyła tak wyraźny sygnał, tak wyraźny znak do takiego zepsutego człowieka, takiego upartego, takiego dalekiego od Bożych standardów. To jest prawda o Bogu. Taki jest Bóg. Wiecie, kiedy tak czytam, zastanawiam się, to widzę siebie. Ile razy ja w mojej głupocie próbowałem szukać swoich jakichś sposobów na rozwiązanie problemów, na szukanie pomocy. Wiecie, w swojej logice, w swoich siłach, potencjale, umiejętnościach, doświadczeniu, mądrości. A Bóg cały czas wysyła ten sygnał, sygnał miłości i to, że jest. I że chce kierować to słowo, podobnie jak wtedy do Achaza, miej się na baczności i bądź spokojny, nie bój się, a twoje serce niech się nie lęka. Bo jeżeli uwierzysz, jeżeli zaufasz, to tak się nie stanie. To, czego się boisz, na ciebie nie przyjdzie, jeśli będziesz mi ufał. Czyli potem w 8 rozdziale słowa, które są kierowane też do, wiecie, w tym, jakby w tym czasie, w tych okolicznościach, kiedy Achaz szuka pomocy u króla asyryjskiego, kiedy jest naciskany z różnych stron, kiedy tyle przeciwności, tyle problemów, tyle zła, szuka rozwiązania, że tak powiem, w tym świecie, nie chcąc przyjąć tego, co Bóg mu daje, nie chcąc odebrać tego sygnału, tego znaku od Boga, to Bóg też kieruje słowo w tym czasie do Izajasza. I tutaj w 8 rozdziale, 11 werset i poniżej, tak bowiem rzekł Pan do mnie, gdy mnie uchwycił za rękę i przestrzegł mnie, abym nie chodził drogą tego ludu, mówiąc, nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem. I nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem. I będzie wam świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. I wielu potknie się o nie i upadną i potłuką się i będą usiedleni i schwytani. Zabezpieczę świadectwo, zapieczętuję naukę w moich uczniach i będę wyczekiwał Pana, który zakrywa swoje oblicze przed domem Jakuba i w nim będę pokładał nadzieję. Wiecie, dla mnie też niesamowite słowa w tym czasie, w tych okolicznościach, kiedy Bóg kieruje swoje słowo do Achaza, a ten nagle przypomina sobie, żeby nie kusić Pana i nie będzie żądał znaku. To Pan mówi do Izajasza wtedy, kiedy go chwycił za rękę i przestrzega go, żeby nie chodził drogą tego ludu, żeby nie przyjmował tych standardów, żeby nie nazywał sprzysiężeniem tego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem. Wiecie, Achaz chciał nazywać układem i dobrym porozumieniem to, co zawarł z królem asyryjskim. I wyszedł na tym, jak Zabłocki na mydle. Tylko więcej szkody niż pożytku. Wiecie, tutaj ja widzę coś, co jest niezwykle cenne i niezwykle ważne. Bóg chce ująć za rękę, i tu jest napisane, że chwycił mnie za rękę Izajasza i przestrzegał mnie, abym tych standardów nie przyjmował. Aby nie łykać tego, co oferuje ten świat. Aby nie nazywać w ten sposób wartości rzeczy, jak ten świat nazywa. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale pisze, żeby nie upodabniać się do tego świata, ale się przemienić przez odnowienie umysłu swego. I tam jest powiedziane dalej, w 12 rozdziale listu do Rzymian, tu już nie będę cytował z pamięci, ale przeczytam drugi werset, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Wiecie, Achaz nie potrafił rozróżnić. Nie potrafi, on nie widział. On się odwrócił od standardów Bożych, przyjmując standardy tego świata i nie był w stanie rozpoznać. Nie był w stanie widzieć. Tutaj jeszcze w 8 rozdziale tej księgi Izajasza, 5 werset i 6, potem tak jeszcze rzekł Pan do mnie, ponieważ ten lud wzgardził cicho płynącymi wodami Syloe i drży przed Resynem i synem Remaliasza. Przeto Pan sprowadzi na nich wody rzeki potężne i wielkie, króla asyryjskiego i całą jego potęgę i wystąpi ze wszystkich swoich koryt i wyleje ze wszystkich swoich brzegów i wedrze się do Judy, zaleje i wzbierze, będzie sięgać aż do szyi, a rozpotarte jego skrzydła pokryją na całą szerokość Twój kraj, o Immanuelu. Tu jest tak, no, dla mnie w bardzo interesujący sposób powiedziane, że oni wtedy się bali właśnie tego, co ich spotkało. ponieważ lud ten zgardził cicho płynącymi wodami Syloe. Gdzie te wody Syloe, to tam było źródło wschodniej części Jerozolimy. Potem jak czytamy Ewangelię Jana, to w 7 rozdziale jest historia pewnego człowieka, który urodził się ślepy. I Pan po co on powiedział? Żeby poszedł do tej sadzawki Syloe. I wtedy on zobaczył. Otworzyły się jego oczy. A tu jest powiedziane, że ten lud, wiecie, on był wpatrzony w standardy tego świata, nie byli w stanie rozpoznać, rozróżnić, widzieć tego, co Bóg im proponuje, co im daje. Oni wzgardzili tymi cicho płynącymi wodami Syloe. Tym, co Bóg w cichy i łagodny sposób pokazuje źródło Jego łaski. Aby móc to przyjąć. Wtedy otwierają się oczy i wtedy ja widzę. Widzę siebie, widzę rzeczywistość w prawdzie. Ale Achaz tego nie widział. On był zaślepiony. Jak dalej czytamy, wiecie, to jest też diabelska strategia, aby położyć zasłonę, żeby ludzie nie widzieli, nie byli świadomi swojego stanu, swojej sytuacji, grzechu, w którym żyją. I dlatego potem Paweł też modli się, aby Bóg oświecił oczy serca, aby mogli zobaczyć ludzie. I to nawet w kościele w Efezie, taka modlitwa o tym kościół w Efezie była zanoszona. Gdzie potrzeba tego właśnie oświecenia, potrzeba tych delikatnych wód Syloe, tego źródła Bożej łaski, Ducha Bożego, który otwiera oczy, można zobaczyć. Ale Achaz i wtedy lud judzki, oni tym wzgardzili. Bo oni szukali pomocy i oparli się swoją ufność i spolegliwość, złożyli na królu asyryjskim. A co się stało? Potem, skoro zgardzili tymi delikatnymi, cichymi wodami, to Bóg powiedział, że sprowadzę rzeki, wodę rzeki potężnej. Właśnie króla asyryjskiego. Wiecie, i niestety przyszła potem niewola asyryjska. Wielu ludzi zostało doprowadzonych do niewoli i Asyryjczycy wtedy zalali, że jak wody tej rzeki, ziemię izraelską. Ja już pomału będę kończył, ale czytając tą historię, widzę prawdę o człowieku i widzę prawdę o Bogu. I dzisiaj chcę to powiedzieć, że mimo tego, że wielu ludzi może, podobnie jak Achaz, zerwać z pewną tradycją, młodzi ludzie, wiecie, nawet i w chrześcijańskich kręgach, znamy takie przypadki, tak, że dziecko z dobrego chrześcijańskiego domu wybiera zupełnie inne standardy i szuka oparcia w innych wartościach niż w tym, czego w tym domu to dziecko było uczone. Bo ma 20 lat i jest młode i szuka nowych doznań, które tak naprawdę niszczą, które prowadzą do rozkładu, które są prostackie. I może wiele prób ze strony rodziców, rodziny, wierzących ludzi, podejmowanych, te próby są nieskuteczne, bo dziecko i tak swoje wie. I często rezygnujemy. Ale chcę powiedzieć to, że Bóg nie rezygnuje. Że Bóg jest taki, że mimo zepsucia Achaza posyłał swoje słowo i mówi, chcę dać Ci znak. Chcę w wyraźny sposób, abyś mógł to przyjąć, sygnał mojej miłości. Kocham Cię i mój Syn oddał za Ciebie życie. Jeżeli uwierzysz, to wszystko, co na Ciebie przychodzi, czy przyjdzie jeszcze to zło, ono Cię nie dosięgnie. Będziesz uratowany i zachowany. I tutaj ten sygnał, który Bóg wysyła, musi być połączony z wiarą. I jak powiedział do Achaza, jeżeli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. Wzgardzenie tą cicho płynącą wodą z Syloe powoduje, że nie można widzieć, nie można być świadomym, nie można rozumieć. I Bóg jest miłosierny, ale też jest sprawiedliwy i święty. I podobnie jak w przypadku Achaza, wiecie, no Achaz umarł i nawet to, wiecie, on nie był pochowany w grobach swoich ojców, królów, tylko gdzieś z boku. To też pokazuje, że no, sposób nawet jego pochówku odbiegał od tych standardów, no bo on się wyłamał. On chciał szukać innych doznań. Ale też widzę w tym, w tej historii taką lekcję dzisiaj dla mnie, dla nas, jako wierzących ludzi. Wiecie, bo żyjemy w czasach, gdzie ta presja wywierana na nas będzie coraz silniejsza. Aby szukać sposobów, aby przyjąć pewne standardy, pewne wartości tego świata. I tym samym odwrócić się i zrezygnować, odrzucić Boże normy, Boże zasady, Boże standardy. Więc w 8 rozdziale Księgi Izajasza też jest bardzo wyraźnie powiedziane na przykładzie Izajasza i jego postawy, tego, co Bóg do niego powiedział, co my powinniśmy dzisiaj robić. Tak mówi Pan do mnie, gdy mnie uchwycił za rękę i przestrzegał mnie, abym nie chodził drogą tego ludu. Wierzę, że dzisiaj to jest także aktualne, bo Pan chce wyciągać swoją rękę do Ciebie i do mnie i przestrzegać nas, abyśmy nie chodzili drogami tego ludu, abyśmy nie przyjmowali tych standardów. Wtedy, kiedy Izajasz żył, takie były standardy. Gdzie było 4 królów, którzy właśnie poszli w tą stronę. I słowo, które Izajasz kierował od Boga do tych ludzi, było słowem napomnienia. Słowem pełnym miłości, ale wezwaniem do pokuty, do zmiany myślenia. Aby mogli przyjąć to poselstwo, aby im się mogło otworzyć oczy. Więc czy ja wyciągam moją dłoń i pozwolę, żeby Pan mnie chwycił, a ja się chwycę Jego i będę przestrzegał tego, co On do mnie mówi, aby chodzić tylko Jego drogami. To jest decyzja. I to jest odpowiedź na to, co Bóg powiedział do Izajasza, mówiąc, ja Cię chwytam za dłoń i ja Cię będę przestrzegał. Czy chcesz wyciągnąć tą swoją dłoń do Pana, żeby On Cię uchwycił i być przez Niego przestrzegany, przyjmować Jego przestrzeżenie, Jego ostrzeżenia, to, że On chce wskazywać, że drogi tego świata nie są Jego drogami. Druga tutaj wskazówka w wersecie 12. Nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem i nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie. Odrzucam lęk przed światem i jego mocą. Nie będę się tego bał. Wiecie, bo często ulegamy presji w tym świecie, bo my się po prostu boimy. Nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie. Odrzuć ten lęk. Trzecia wskazówka, 13 werset. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego, niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem. Odrzucam lęk i bojaźń tego świata, a wybieram bojaźń Pana. Tylko Pana się będę bał. I Pan Jezus o tym mówił, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Już więcej nic nie mogą zrobić. Ale bójcie się tego, który może i ciało też, i duszę, i ducha, to piekła wrzucić. I to jest wskazówka. Odrzucam bojaźń przed światem, przed mocą, przed tym zagrożeniem, w sensie tego, co się boi ten świat. Wiecie, nawet no, to jest Boża łaska. I czytam gdzieś tych Hebrajczyków, że Bóg nas wyzwolił od lęku przed śmiercią. A ten świat żyje tym. Śmierć jest zawsze czymś, co jest jakąś niewiadomą, czymś niepewnym i wywołuje lęk i obawy. Ale w Chrystusie Jezusie możesz być wyzwolony, uwolniony od lęku przed śmiercią. Kto naprawdę jest w Chrystusie Jezusie, jest Bożym dzieckiem, nie musi bać się śmierci. Możesz żyć w wolności. Ale żeby odrzucić to, to też należy wybrać bojaźń Boga. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem. To jest decyzja i wybór. I kolejna wskazówka w 17 wersecie. Będę wyczekiwał Pana, który zakrywa swoje oblicze przed domem Jakuba w tych okolicznościach i w Nim będę pokładał nadzieję. Wiecie, to jest decyzja. Będę wyczekiwał Pana i w Nim będę pokładał nadzieję. Wiecie, to jest decyzja właśnie w sytuacji, kiedy jest presja, kiedy jest ciężko, kiedy jest, wiecie, człowiek jest atakowany, nastają na ciebie, na twoje życie z różnych stron. Tyle zagrożeń, tyle niebezpieczeństwa, tyle trudności. I możesz sięgnąć po sposoby z tego świata. A możesz czekać na Pana, jak tu jest powiedziane, tylko w Nim pokładać nadzieję i czekać na Jego pomoc. To jest decyzja i wybór. Ja wierzę, że Pan chce nas brać za rękę, chce nas prowadzić, chce nas ostrzegać przed tym, co jeszcze w tym roku może nas czeka. Wieloma zagrożeniami, niebezpieczeństwami, presją różnego rodzaju. Achaz tą rękę, którą Bóg do niego wyciągał, odrzucił. A co zrobisz ty? Co zrobię ja? U progu nowego roku. Niech te słowa będą dzisiaj zachętą dla nas, abyśmy chcieli uchwycić Jego rękę. Dać się przez Niego pouczać, prowadzić, ostrzegać. Decydować, żeby odrzucać lęk tego świata, standardy, normy tego świata, a wybierać bojaźń Pana i oczekiwać na Niego i w Nim pokładać całą swoją nadzieję i ufność. Skąd nadejdzie nam pomoc? Pomoc nasza jest od Pana. Nawet najsilniejsze i największe wartości tego świata, autorytety, nie dadzą pomocy, jakiej daje Pan, Jezus Chrystus. I niech On będzie naszą pomocą, naszą ostoją, naszą opoką i bez względu na wszystko, abyśmy Jemu dochowali wierności. To jest moje życzenie dla mnie i dla was, bracia i siostry, w tym roku. Bo jest ciężko, a będzie jeszcze trudniej. Ale w Panu Jezusie ostaniemy się. Tylko w Nim. I bądźmy Jemu wierni. Amen.
Amen.
Nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen.